będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę niedokończone. W naszym studiu już są nasi goście. Cieszymy się tym, że ten wieczór, szczególny wieczór, w przeddzień 70. rocznicy Powstania Warszawskiego możemy spędzić razem, możemy też i pomóc sobie w zrozumieniu czy we właściwym odniesieniu do tego, co działo się wtedy w Warszawie, co działo się w sercach wielu ludzi, w sercach warszawiaków. Nasi goście, pani dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, witam panią serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest autorką najnowszej książki o Powstaniu Warszawskim. Jest z nami redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, historyk. Kłaniam się panu.
Szczęść Boże.
Jest redaktor Dariusz Walusiak, dokumentalista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest mąż pani Joanny Wieliczka-Szarkowej. Kłaniam się panu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy. Przepraszam, jeżeli mogę pana imię, że pan się sam przedstawi, bo...
Jarosław.
Panie Jarku, ja przepraszam bardzo, bo przyniosłem sobie do studia papiery i ktoś mnie po prostu wziął i zabrał, a tam było pana imię. Cieszę się tym bardziej, że możemy być z sobą. Pani Joanno, bo może od tego rozpoczniemy. Pani jest autorką książki. Trochę udało nam się w tej części radiowo-telewizyjnej już powiedzieć, ale gdyby można, bo powstanie ma swoją genezę, ale powstanie książki również ma jakąś swoją genezę. To już jest nie pierwsza książka, którą pani napisała. Jak to się stało, że akurat ten temat? Czy dlatego, że okrągła rocznica, czy jest coś jeszcze, na co pani zwraca uwagę?
Pisząc książki popularne o historii, trzeba zwracać uwagę nawet na rocznice, a szczególnie na rocznice, ponieważ przy tej okazji te sprawy stają się bardziej głośne i znane i łatwiej o nich mówić. Ja pisząc książkę o Powstaniu Warszawskim, chciałam przede wszystkim uczcić bohaterów Powstania Warszawskiego, żeby ich czyn, ich poświęcenie, ich ofiara były zapamiętane i żeby można było poznać i zrozumieć bardziej sens tej ofiary, sens tego poświęcenia. Wiemy, że Powstanie Warszawskie było taką ostatnią bitwą o niepodległość, o wolną Polskę. Na te 63 dni powstańcy wywalczyli wolny kraj, wolną ojczyznę. Wszyscy, którzy wspominają powstanie, pamiętają właśnie tę wolność, bo prawie 5 latach niewoli, że ta zmiana była zupełnie niebywała, że nareszcie mogli znowu poczuć się wolni. Dlatego też to powstanie miało takie wielkie wsparcie wśród ludności cywilnej, że mówimy, że było to powstanie narodowe jak żadne dotąd, ponieważ wzięło w nim udział całe miasto, prawie milionowe miasto. Powstańcy sami, żołnierze mieli duże wsparcie, na początku ogromne ludności, a nawet potem z czasem, kiedy powstanie przynosiło coraz więcej ofiar, kiedy miało coraz mniej szans, kiedy upadało, ci ludzie, ludność cywilna cały czas wspierała powstańców. Było naprawdę stosunkowo niewielu tych, którzy nie chcieli już zostać w Warszawie, którzy zostali potem w okolicach 10 września wyprowadzeni, ewakuowani z Warszawy. Natomiast do samego końca większość ludności była i wierzyła w to i wspierała powstańców i chciała, rozumiała to, że stawka tego powstania jest niebywała, że walczymy o wolność, o to, o czym już mówiłam, najpotężniejsze i najsłuszniejsze prawo, jak mówił prymas kardynał Wyszyński.
Można powiedzieć, że to też przegrana, tak? Bo powstanie warszawskie to nasza przegrana, ale walczyliśmy o wszystko, tak? Walczyliśmy o godność, walczyliśmy przede wszystkim o wolność. Dziś powstanie warszawskie Gloria Victis, taki mamy tytuł. Myślimy o tych ludziach jako tych, którzy mają największy honor u nas, tak? Bo kiedyś przecież Bóg, honor, ojczyzna i dzisiaj widzimy ich jako naszych rodaków, tych, którzy są naszymi przewodnikami, jako tymi, którzy są najgodniejsi, największej czci, uznania i honoru.
Jeżeli można, bo tak. Tu ojciec poruszył pewne kwestie odnośnie powstanie przegrane. Oczywiście powstanie upadło, ale czy można w ten sposób powiedzieć, że powstanie przegrało? Armia Krajowa, która była nieuznawana przez Niemców, to byli bandyci dla Niemców przez całą okupację. Tak samo Stalin inaczej nie wyrażał się o powstańcach, o Armii Krajowej, tytułując ich tak samo bandytami. Mamy chociażby różne depesze, które do Roosevelta, do Churchilla wysyłał i tam Armia Krajowa była przedstawiona jako bandyci. I odnośnie tego właśnie tej kwestii, czy powstanie przegrało. Żołnierze Armii Krajowej zostali przez Niemców, przez okupanta po tylu latach okupacji uznani za żołnierzy, czyli im przysługiwało prawo takie, jak przysługuje prawo jeńcom wojennym. To jest jedna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Druga sprawa dotycząca przegranej miasta. To miasto miało zniknąć z powierzchni ziemi, bo taki był plan i założenia Niemców. Tymczasem to miasto zostało odbudowane i jak gdyby, można powiedzieć, zmartwychwstało i teraz widzimy efekt tego zmartwychwstania, że jutro, za parę godzin przypada właśnie kolejna rocznica Powstania Warszawskiego i to miasto jest to pewnym fenomenem. W godzinie W o godzinie 17 to miasto całe stanie, ludzie oddadzą honor, oddadzą pamięć, uczczą pamięć tych, którzy zginęli, walczyli w obronie właśnie tego miasta, które jednak, można powiedzieć, z perspektywy czasu okazało się zwycięskie. Przynajmniej ja tak patrzę na tą sprawę i myślę, że koledzy tutaj też się zgadzają.
Dziękuję, to reżyser Dariusz Walusiak. Pani doktor.
To, co mówił Dariusz, to o czym mówił też prymas Wyszyński, miasto nieujarzmione, czyli miasto o powstaniu mówił, jakże to były straszne dni, ale jakże wspaniałe, co też podkreślają powstańcy. I to jest też takie nasze zobowiązanie, taka nadzieja płynąca z walki powstańców, że my mamy wzór i taką siłę, z której możemy czerpać, że można tak się zachować. I tak właśnie jak zrobili to powstańcy.
Dziękuję. Pan Jarosław.
Ja bym też bardzo polemizował z tą kategorią przegrane powstanie. I właśnie przywołał postać prymasa Wyszyńskiego. Zresztą sierpień jest miesiącem niezwykłym, bo za 3 dni będziemy w Zuzeli obchodzić 90-lecie święceń kapłańskich prymasa Wyszyńskiego. Również to jest jego dzień urodzin. Człowiek, który był kapelanem w tym czasie Armii Krajowej. Człowiek, który był ostatnim, który by był wyznawcą jakichś szaleńczych, hurra-optymistycznych teorii, szafowania bezsensownego krwią. A prymas Wyszyński zawsze, konsekwentnie, niektórzy mu nawet zarzucali uległość w niektórych okresach PRL-u, ale zawsze bronił czynu powstańczego. Czy to dotyczy Powstania Warszawskiego, czy to dotyczy powstania, którego 150. rocznicę przed rokiem obchodziliśmy, czyli powstania styczniowego, a 5 sierpnia będziemy obchodzić 150-lecie śmierci dyktatora powstańczego, ostatniego Romualda Traugutta, człowieka niemal świętego. Właśnie to nam pokazuje i prymas Wyszyński mówi właśnie, że w historii powstania, jeżeli patrzymy na historię państw europejskich czy w ogóle świata, to powstań zwycięskich tak naprawdę od razu jest niewiele, bo owoce powstania, te, które możemy ich nazwać przegrane w danym momencie, przynoszą wiele lat później. I to widać właśnie w tych naszych datach sierpniowych. 5 sierpnia 1864 roku, czyli 150 lat temu, Romuald Traugutt razem z 4 innymi członkami rządu narodowego jest wywożony na śmierć na wózkach do wywożenia gnoju z Cytadeli. Oni są w sposób hańbiący straceni, powieszeni. Wydaje się, że Polski nie będzie, ale mija 50 lat, oni zostawiają ten testament. Po tym przegranym powstaniu styczniowym powstaje nowy naród i w 50 lat jeden dzień z 6 sierpnia 1914 roku wyrusza z krakowskich landów pierwsza kompania kadrowa, która poniesie ten testament walki zbrojnej na bagnetach. Kolejne pokolenie. Wychowane na tym etosie, legendzie tego przegranego pokolenia, na śmierć Romualda Tauguta. I to pokolenie wychowuje tych młodych dwudziestolatków, którzy, prawda, gdy w 1939 roku znowu staniemy do walki z okupantem niemieckim i sowieckim, ono nie będzie miało wątpliwości, że trzeba oddać życie, ponieść ofiary. Bo jak mówił prymas Wyszyński, czym są powstania właśnie? Gdy w stulecie powstania styczniowego, powstanie styczniowe, powstańcy zostali zaatakowani na łamach Tygodnika Powszechnego przez Stanisława Stomę, w obronie tych powstańców stanął prymas Wyszyński. On powiedział, że powstania narodowe są budzeniem uśpionego ducha narodu. My żyjemy dzisiaj w czasach, gdy liczy się konsumpcja, sukces, rzeczy wymiarne. A tu są też kwestie duchowe. Bez tej wspólnoty Warszawy, bez tej ogromnej ofiary, którą to miasto oddało w lecie 1944 roku, i potem przez wiele lat nie można było o tym mówić, przecież do 1956 roku w ogóle. Ale potem warszawiacy nie dali sobie odebrać tej pamięci. Co roku, 1 sierpnia, czy wszystkich świętych, tysiące warszawiaków przychodziło na Wąski, mówiąc, że pamiętało o powstaniu. To budowało wtedy taką autentyczną wspólnotę. I ta wspólnota odrodziła się w sierpniu 80 roku, gdy po raz kolejny, czerpiąc z tej tradycji właśnie, z tego miasta nieuraźnionego, tej naszej dumnej historii. Tak samo było, ta historia się tak powtarza i Powstanie Warszawskie kolejnym tym epizodem, z którym możemy być dumni, bo jest to właśnie walka o wolność, o niepodległość. I po 70 latach od tego momentu my dzisiaj widzimy, że to, co jest najradośniejsze, myślę już dla tej garstki powstańców również, że to pamięć o Powstaniu Warszawskim zaczyna przenosić nowe pokolenie. Bo Muzeum Powstania Warszawskiego, zbudowane dzięki, prawda, determinacji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zostało stworzone przez ludzi młodych. A dyskusja nad tym była w czasach, gdy wygrywano przecież pod hasłami wybierzmy przyszłość. Mówiono, że przeszłość nie ma znaczenia, nie liczy się, że ważna jest teraźniejszość, przyszłość. A to młode pokolenie, Muzeum Powstania Warszawskiego było tym momentem przełomowym. 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, że młodzież upomniała się o tą przeszłość i później przed fenomen żołnierzy wyklętych i to, że młodzież się interesuje. Przywraca tą pamięć. Na uroczystościach rocznicowych pojawia się młode pokolenie. Myślę, że to jest niezwykłe i zarazem to pokazuje wszystkie te inicjatywy młodych ludzi, te morale, prawda, piosenki, nowoczesne aranżacje już pieśni powstańczych, to jest to, co buduje naszą tożsamość i to jest to zwycięstwo Powstania Warszawskiego po latach, mimo że cena była ogromna.
A jak to jest z taką polską narracją historyczną, czy jak powinna wyglądać polityka polska historyczna? Pan profesor Kierzun w programie naszym po 18:15 w rozmowach powiedział, że bardzo często biorą się do pisania o ważnych wydarzeniach, chociażby i o powstaniu warszawskim, publicyści, czy ci, którzy, no można powiedzieć, nie mają dobrego warsztatu, albo może nie byli do tej pory dopuszczani, albo historycy takiego, prawda, no komunistyczni, którzy wypaczali albo chcieli wypaczyć naszą historię, bo też widzimy, tak jak sami mówiliście, mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, już inaczej wygląda świadomość tego młodego, tego kolejnego pokolenia, ale też pomagamy tym, którzy już żyją, są odważniejsi, zaczynają mówić, rozmawiać, przywoływać te tematy. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Profesor Kierzon, powstaniec, ale także profesor ekonomii. To jest pewna metodyka podchodzenia do spraw także społecznych. Znałem takiego ekonomistę, który był znakomitym wykładowcą na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego i to była wielka nauka słuchać go. Profesor Kierzon ubolewał, że historyków, takich badaczy jest za mało, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, ponieważ są pewne racjonalne przesłanki wskazujące na to, że to powstanie miało głęboki sens. Nie tylko duchowe, bo o tym, że były duchowe przesłanki, to my doskonale wiemy. Ale dobrze, że ojciec w tym momencie to wspomniał. Profesor Kierzon nie narzekał na to, że publicyści się zajmują, bo publicysta to ten człowiek, który robi jednak politykę historyczną, który ma wpływ na wielu odbiorców w różnym wieku, na różnym poziomie.
Tylko też po jakie materiały czy dokumenty.
Tylko ubolewał głównie nad tym, że to są najczęściej publicyści o inklinacjach lewicowych, czyli w domyśle postsowieckich, postkomunistycznych. Otóż, proszę Państwa, ja napomknąłem w części telewizyjnej o tych badaniach CBOS-u. Teraz, jeśli ojciec pozwoli, to troszkę dokładniej na ten temat. Otóż na reprezentatywnej grupie ponad 900 Polaków na początku lipca tego roku przeprowadzono badania na temat powstania warszawskiego i się okazało, że Polaków, którzy są przekonani o słuszności wywołania powstania, jest 61%. 61%, a 20 lat temu około 50%. Czyli mimo wieloletniej polityki dyskredytującej powstanie, bo przez całe lata nie tylko PRL-u, ale także po PRL-u wmawiano nam, że to było bohaterstwo, owszem, zwykłych, prostych ludzi, bo to pasowało do tego PRL-owskiego mitu Polski Ludowej, a z drugiej strony byli cyniczni politycy, którzy tych ludzi prowadzili na pewną śmierć. Przeciwną opinię, czyli opinię o tym, że powstanie było niepotrzebne, wyraża 22% badanych. 20 lat temu to była 1/3 Polaków, a więc znacznie mniej. 17% nie ma wyrobionego zdania. I tu, proszę Państwa, przy tych badaniach jest uwaga, dla mnie bardzo interesująca. Przekonanie o tym, że nie powinno być powstania, wyrażają najczęściej osoby o poglądach lewicowych, politycznych oraz osoby niepraktykujące religijnie. Ciekawe, prawda? Z tego by wynikało, że no, ci o poglądach lewicowych, u nas pojęcie lewicy to jest dosyć mętne w Polsce, bo nie wiem z jakich powodów 25 lat po rzekomym obaleniu komunizmu identyfikuje się lewicę z postsowietyzmem, a to są przecież dwa różne zjawiska. Nasza polska lewica ma piękne tradycje patriotyczne, niepodległościowe. Wystarczy przypomnieć tutaj Kazimierza Pużaka. No ale tak to się określa. Czyli ludzie niepraktykujące religijnie i ludzie, którym się wydaje, że należą do lewicy, a tak naprawdę mają poglądy postsowieckie, uważają, że powstanie było niepotrzebne. No jasne, no skoro propaganda sowiecka całe lata o tym przekonywała, że było niepotrzebne, no to niepotrzebne. Niemal połowa badanych, i tu jest także wzrost w porównaniu z badaniami sprzed paru lat, wyraża opinię, że powstanie jest ważne dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla warszawiaków, nie tylko lokalnie. No, ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tymi badaniami. Niewątpliwie duże znaczenie w tych wynikach ma działalność Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiem, że tam ciągle jest tłok, że tam ciągle nie można się zapisać. Nauczyciele nad tym ubolewają. No Bogu niech będą dzięki za to muzeum, ponieważ my w ogóle nie mamy żadnej polityki historycznej i różni dziennikarze dyskredytują samo pojęcie polityki historycznej, uważają, że polityka historyczna to jest manipulowanie historią. A przecież to nieprawda. Nasi sąsiedzi nam pokazują, że polityka historyczna to jest budowanie pewnej narracji i to jest no, pewien imidż narodu, państwa, które się buduje przez lata dzięki świadomej polityce historycznej. Tak jak ktoś słusznie zauważył, ponieważ my nie mamy polskiej polityki historycznej, to polską politykę historyczną robią Niemcy, Rosjanie i inni zainteresowani naszą historią.
Znaczy to jest, jeżeli można dodać do wypowiedzi moich przedmówców, czy Jarka między innymi, Muzeum Powstania Warszawskiego to jest owoc pracy zarówno tych młodych ludzi, jak i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O tym powinniśmy zawsze pamiętać. I on jako jedyny prezydent teraz tego naszego okresu, nazwijmy to, wprowadzał politykę historyczną. Tylko nasza polityka historyczna w porównaniu z tą polityką, o której pan Piotr wspomniał, niemiecką, rosyjską, różni się tym, że nasza polityka historyczna oparta jest na prawdzie. Natomiast tam jest stworzona zupełnie inna, odrębna narracja historyczna, do której teraz nas usiłuje się za wszelką cenę podporządkować. To jest kwestia chociażby spojrzenia na Holokaust, czyli że my jesteśmy tymi, którzy przyczynili się do tego, że Żydzi zginęli. To jest
manipulowanie
właśnie
kategorią nazisty, no, antysemity.
Dokładnie. Czyli już nie mówmy o tym, że to były zbrodnie niemieckie, tylko nazistowskie. Czyli Niemcy już sami mówią o tym, że jeżeli powołamy się na badania opinii społecznej w Niemczech, że ponad 60% Niemców mówi, że zostali wyzwoleni spod nazizmu. Co jest też bardzo ciekawe, jeżeli obejrzymy filmy Reni Riefenstahl, która pokazuje tą euforię, jak był przyjmowany Hitler na wiecach w Norymberdze czy w innych miejscach. I to jest właśnie tworzenie tej polityki historycznej. Nam mówi się, że jest to zupełnie niepotrzebne. Inni opowiadają historię żołnierzy walczących na kresach Armii Krajowej, chociażby film białoruski, który temu tematowi jest poświęcony, pokazuje, jak to zbrodnicza Armia Krajowa występowała przeciwko chłopom białoruskim, aż w końcu przyjechali dobrzy NKWD-ści i ocalili tych chłopów. Chociażby filmy, ten, o którym niedawno było głośno, Nasi Ojcowie, Nasze Matki, też wpisujący zupełnie inną i wprowadzający inną narrację historyczną. I Powstanie Warszawskie także wpisuje się w ten nurt, bo jak spojrzymy chociażby, jak świat zachodni się zachowywał wówczas, kiedy tutaj przerywano w Warszawie Morze Krwi, to też widać, że...
Świat zachodni, powiem, alianci, tak, którzy mieli się dołożyć i pomóc nam.
Oczywiście profesor Kierżun w bardzo przystępny, klarowny sposób wyłożył tą całą politykę zachodu, politykę Roosevelta, Churchilla, którzy, no co tu mówić, sprzedali nas. Natomiast nasi chłopcy, można tak powiedzieć, w 1944 wystąpili w obronie tych wartości, o których tutaj już wspominaliśmy, o których właśnie jest chociażby w dużym stopniu ta książka Joanny, którą tu dzisiaj też Państwu zachwalamy.
Jeżeli mogę, bo gdybyśmy pokazali też Powstanie Warszawskie, no przyczyniło się do tego, że wielu Polaków zginęło, ale pokażmy tą drugą stronę. Coraz częściej to też dochodzi, że ktoś i tak wcześniej już zaplanował zniszczenie czy wymordowanie, tak, tą zbrodnię na mieszkańcach i zbrodnię na Warszawie jako takiej, że to już plany z roku 1939, o czym też nie możemy zapomnieć. I teraz gdyby ktoś powie nie Powstanie Warszawskie, to może takich zniszczeń by nie było i nie byłoby tylu ofiar.
Może przypomnijmy, ojcze, podstawowe dane, bo nie wszyscy słuchacze są zorientowani. Przez całe lata zaokrąglano pewne liczby, Różne były intencje tego zaokrąglania. Czasami chodziło o to, żeby podkreślić, no, jakie to było zbrodnicze, ta decyzja o wybuchu powstania. Podawano bardzo wysokie liczby. Te liczby są wysokie, ale według najnowszych danych weryfikowanych przez różnych historyków mówimy o śmierci około 13-14 tysięcy polskich żołnierzy w powstaniu warszawskim. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tych walkach znacznie lepiej uzbrojonych zginęło lub zostało rannych od 10 do 14 tysięcy żołnierzy niemieckich, to sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Te straty są porównywalne, niemal równe, mimo że oni byli lepiej uzbrojeni. Natomiast zbrodnia na powstaniu dokonała się za sprawą Niemców i nie była to ani pierwsza, ani ostatnia ich zbrodnia w tej wojnie. Liczbę cywilów, którzy ponieśli śmierć w powstaniu, w tej chwili się weryfikuje do około 130 tysięcy. No, trzeba do tego dodać jeszcze inną zbrodnię, zbrodnię wypędzenia. Bo w czasie tego wypędzenia też wielu ludzi na skutek drastycznych metod straciło życie i liczbę tych, którzy zginęli czy potem umarli w obozach koncentracyjnych, też się szacuje na kilkadziesiąt tysięcy, ale przez sam obóz w Pruszkowie przeszło, jak obliczono, 520 tysięcy ludzi. 920 tysięcy mieszkańców miała Warszawa 1 sierpnia 1944 roku. 520 wypędzono, 130 zamordowano, do tego jeszcze te tysiące żołnierzy. No, to była operacja na nieludzką zupełnie skalę i to się wszystko działo na oczach wojska sowieckiego, które stało po drugiej stronie Wisły. A więc to była wspólna zbrodnia, tak to trzeba mówić, to była wspólna zbrodnia niemiecka i sowiecka. W 1954 roku, na 10. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, kiedy po raz pierwszy władze komunistycznej Polski zdecydowały się zauważyć tę rocznicę i po raz pierwszy odbyły się tak zwane państwowe obchody rocznicy, w których skwapliwie podkreślano właśnie bohaterstwo zwykłego żołnierza i cynizm dowódców, Marian Hemar w Londynie napisał wiersz, który potem też śpiewano na melodię komunistycznego takiego hymnu Gdy naród do boju. I Marian Hemar pisał tak: gdy naród warszawski się porwał do boju, gdy z bronią powstali cywile, gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki gieroju, za Wisłą, opodal, o mile. O cześć wam, sowieccy kamraci, o cześć, towarzysze przytomni, za pomoc w powstaniu niech Bóg wam zapłaci, bo Polska wam jej nie zapomni. Gdy ponad Warszawą świeciły się łuny powstańczej, szaleńczej batalii, za Wisłą czekali sołdaci komuny, aż ogień się do cna wypali. O cześć, sojuszniku łaskawy, o cześć wam, sowieccy kamraci, za pomoc dla ludu walczącej Warszawy niech Bóg wam stokrotnie zapłaci. Gdy trupem padały kobiety i dzieci u miejskich barykad i szańców, za Wisłą spokojnie czekali Sowieci, aż Hitler dobije powstańców. O cześć wam, o cześć w samej rzeczy, o cześć wam, o cześć, demokraci, za pomoc w powstaniu, za pośpiech w odsieczy, niech Bóg wam stokrotnie zapłaci. Ale największą męką dla Mariana Hemara, który miał taki instynkt i miał taki szczególny dar przedstawiania tragedii polskiego losu, największą męką dla Hemara było to, że ci ludzie, którzy pluli na powstańców, którzy dyskredytowali powstanie, teraz po 10 latach z kwiatami w łapach kupionymi za państwowe pieniądze idą na ich groby, żeby im się tam pokłonić. I pisał na koniec tego swojego utworu Marian Hemar: a dzisiaj ta ciżba moskiewskich zaprzańców, a dzisiaj te same psubraty z butami się pchają na groby powstańców i więcej im niosą, i kwiaty. Dziś oni te groby chcą wziąć w swą arendę i ukraść im honor tej chwili i zwołać umarłych pod swoją komendę, gdy żywych już sami dobili. Ach, precz stąd, sowieccy kamraci, ach, precz stąd, zdradzieccy psu braci. Czekaliście wtedy i dziś poczekajcie, nie bójcie się, Bóg wam zapłaci. Tak, myślę, że Marian Hemmer doskonale rozumiał to, co mówiliśmy już wcześniej, że powstanie warszawskie było powstaniem wolnych Polaków, dlatego tak bardzo go drażniły te pseudo-obchody, ta obłuda i te krokodyle łzy tych, którzy tak naprawdę przyłożyli ręki do tego pohańbienia, upokorzenia. Mój Boże, Joanna mówiła, że to była ostatnia bitwa wielka, ale tak naprawdę ostatnia bitwa to były te potyczki żołnierzy wyklętych, powojenne. To była ta ostatnia bitwa. Gdybyśmy tak chcieli szczegółowo po nazwiskach, pseudonimach wymieniać, to by się nagle okazało, że wielu tych spośród powstańców, którzy przeżyli powstanie, potem umierali w katowniach UB i byli gdzieś tam na jakichś łączkach haniebnych, znaczy, posypywani wapnem i zakopywani.
Wyjdę słowo, bo w takim człowiekiem, symbolem już, to jest Witold Pilecki, który bronił przez całe trwanie powstania warszawskiego, bronił reduty, która nosiła jego imię, reduta Witolda w okolicach placu Starynkiewicza, i to był bardzo istotny węzeł komunikacyjny i Niemcom przez całe powstanie nie udało się zdobyć tego miejsca.
Po wojnie komuniści zapłacili Witoldowi, taki miał pseudonim, i za Auschwitz, za jego nadzwyczajną misję i za powstanie, a pułkownik Okulicki, późniejszy generał, dowódca, no jeden z ważniejszych oficerów w powstaniu, zamordowany w noc wigilijną w więzieniu w Moskwie. Wiele, wiele, a legendarna postać, bo znana z kultowej, jak to się dzisiaj mówi, książki Kamienie na szaniec, druha Aleksandra Kamińskiego, Anoda Rodowicz, młodziutki Anoda, bohater tej książki, bohater powstania warszawskiego, wyrzucony z drugiego piętra mordowni ubeckiej na Koszykowej, też mu zapłacili za to powstanie. I tak jak Hemmer potem pisał, ośmielali się chodzić na groby powstańców i państwowe kwiaty tam kłaść.
I nawet Krzysztof Kamil Baczyński, który zginął w powstaniu, na początku powstania, w 1949 roku UB też przyszło po niego, choć już nie żył.
W przekonaniu, że jeszcze tak, żyje.
A jeszcze uzupełnię tylko, bo przywołałem postać, symbol, czyli Witolda Pileckiego. Wspomnę, że no może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Witold Pilecki, będąc już oficerem Armii Krajowej, zasłużonym człowiekiem, doświadczonym dowódcą, poszedł do powstania jako szeregowiec, bo był zaprzysiężony w organizacji NIE i praktycznie nie powinien uczestniczyć w powstaniu warszawskim, ale nie mógł po prostu usiedzieć, widząc to, co się dzieje, i poszedł, zgłosił się jako szeregowy żołnierz. Przez pewien czas walczył na tym odcinku jako szeregowy żołnierz, ale potem ujawnił swój stopień, swoje zaangażowanie wojskowe i stanął na czele tej reduty. Ja jeszcze odwołam
podobnie,
się...
Podobnie Darku, pułkownik Fildorf, późniejszy generał, on też już był wtedy desygnowany do organizacji NIE. Jemu też zapłacono za dowództwo KDW, też zapłacono mu za udział w najbardziej niebezpiecznych, ryzykownych przedsięwzięciach.
Można długo wymieniać.
A umierał, chcieli go pohańbić, umierał na szubienicy, tylko że nie zdawali sobie sprawy z tego, że zakładając mu pętę na szyję, porównują go z Romualdem Traugutem.
No ale właśnie to jest doskonała odpowiedź, to co moi przedmówcy powiedzieli na to, że właśnie, że wśród tych badań, prawda, że tutaj jako niepotrzebne albo niezrozumiałe powstanie właśnie najczęściej uważają ludzie o poglądach lewicowych, tutaj rozumiem z lewicy jako postkomunistów, czy ludzie niepraktykujący, a to pamiętajmy, że ten jeden z takich najmocniejszych głosów upomnienia się o pamięć powstania, to była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, gdy 2 czerwca właśnie w tej słynnej homilii, której znamy to słynne wezwanie, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi, ale papież powiedział, no to o tym chcę mówić, daj mi to powiedzieć, no. O tym chcę mówić, że nie można zrozumieć tego narodu Polski bez Chrystusa i nie można zrozumieć tego miasta Warszawy właśnie, stolicy Polski, która w 1944 zdecydowała się na samotną walkę właśnie, nierówną walkę,
że opuszczona,
oczywiście, o tym chcę Piotrze powiedzieć, opuszczona przez przymierzone potęgi właśnie, czyli przez aliantów, Związek Sowiecki. To mówi Jan Paweł II, nie można zrozumieć tego miasta, gdy ta Warszawa legła pod własnymi gruzami, tak samo jak legł pod gruzami właśnie Chrystus Zbawiciel spod kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. No nie zrozumie się Polski bez Chrystusa, bez chrześcijaństwa. Nie zrozumiemy bez tej ofiary powstania styczniowego. I stąd dzisiaj te problemy z niezrozumieniem powstania, gdy, że tak powiem, większość środków opiniotwórczych po 89 jest w rękach postkomunistycznych lub ludzi im bliskich ideowo. Oni nie rozumią w takich kategoriach, prawda, ofiary, służby, albo mają po prostu najlepiej uciec od tego, bo przez lata to powstanie potępiali, szkalowali. Ja już nie będę mówiąc, nie miałem pojęcia, kiedy to powstanie było, gdy jeden z chyba z ich polityków formacji mówi, że to powstanie było w 88 roku. Ja sprawdziłem, on miał wtedy chyba 7 lat, czyli człowiek zupełnie, nie wiem, gdzie on się wychowywał, gdzie on... to jest taka ignorancja.
A jeszcze to, na co zwróciłeś uwagę, ta rola właśnie Chrystusa. No, tu trzeba przypomnieć, że ten Chrystus był cały czas obecny podczas tych walk powstańczych.
Kapliczki,
modlitwy. Przecież 26 sierpnia, w dzień Matki Boskiej Częstochowskiej, Monter, dowódca całości powstania, wydał specjalny rozkaz nawołujący do odprawienia mszy, do modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej. Potem śluby, które się odbywały, no cały czas był ten Chrystus obecny, a z drugiej strony, jak spojrzymy na ten zbrodniczy system niemiecki, te oddziały specjalne, policyjne, które zostały wezwane do tłumienia powstania, tutaj wspomnieliśmy od Rona, ta Ruska Obronna Narodna Armia Kamińskiego, Dirle Wagnera, oddziały, które składały się z przestępców, którzy dla Niemców byli przestępcami, którzy zostali z obozów wyciągnięci. Oddziały Reinefarta, które oddziały policyjne, które z Poznania przyjechały, to byli mordercy. To byli mordercy, którzy oni nie byli w stanie powstrzymać się przed tą chęcią mordowania w bestialski sposób. To jest ta rzeź na woli. I tutaj przypomnę historię redemptorystów z Karolkowej, którzy 6 sierpnia 30 ojców i braci zostali w bestialski sposób zamordowani na woli, razem w sumie z 50 tysiącami Polaków. To jest efekt działalności tych oddziałów, o których przed chwilą wspomniałem. Czyli z jednej strony mamy tutaj właśnie ludzi, którzy są pełni wiary, pełni miłości do swojej ojczyzny, a z drugiej strony mamy system iście szatański, można powiedzieć. Ludzie, którzy występują pod znakiem trupiej czaszki, chodzą od kamienicy do kamienicy, wyciągają bezbronnych cywilów, dzieci, kobiety, zaprowadzają ich na stosy i na tych stosach ich mordują, żeby po prostu ułatwić sobie sprawę. Tam się po prostu dantejskie sceny działy na woli. I tutaj trzeba oddać wielką cześć świętej pamięci ojcu Rębaczowi, który szczególnie walczył o upamiętnienie tej zbrodni na woli i można powiedzieć, że jedyne miejsce, gdzie są upamiętnieni właśnie 50 tysięcy ludzi, którzy zostali zamordowani przez oprawców niemieckich, to jest właśnie taki dziedziniec, powiedzmy, przy klasztorze na ulicy Karolkowej, gdzie
poza cmentarzem na Woli,
gdzie jest pamiątkowa płyta upamiętniająca, właśnie wpisane jest, że 50 tysięcy zginęło mieszkańców Woli, w tym 30 ojców i braci z Karolkowy.
Liczba zamordowanych waha się w różnych tam szacunkach od 45 do nawet 60 tysięcy. Mówiąc krótko, międzynarodowa banda złoczyńców i kryminalistów w niemieckich mundurach w ciągu paru dni zamordowała dwa razy więcej ludzi niż wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.
I myślę,
tak to wygląda.
Co musimy podkreślić, to żaden ze zbrodniarzy Powstania Warszawskiego nie został ukarany i to nie został ukarany nawet przez te międzynarodowe trybunały. Tu możemy dla przykładu chyba tylko wymienić Reinfarta, który dowodził tą specjalną grupą uderzeniową przeciwko powstańcom i który po wojnie został wybrany burmistrzem niemieckiego miasta na Westerlandu, na wyspie Sylt, i został zresztą, był kandydatem Związku Wypędzonych, ponieważ urodził się w Gnieźnie, które wtedy było pod okupacją niemiecką. Był też przedstawicielem w Landtagu, a do końca życia z generalską emeryturą był szanowanym prawnikiem. I podobnie generał von den Bach-Zelewski, który umarł co prawda w szpitalu, ale też nie został ukarany za zbrodnie Powstania Warszawskiego, ale za zbrodnie przed wojną, których się dopuścił. Natomiast to, o czym mówimy cały czas, o tym, co papież nazwał chrześcijańskim znamieniem powstania. To jest to, o czym już mówiliśmy, o tych modlitwach. O 26 sierpnia właśnie, kiedy ósemka Marii Okońskiej, założona tam pod duchowym opieką prymasa Wyszyńskiego, dziewczyny, młode dziewczyny, które przez całe powstanie prowadziły właśnie taką ewangelizację, apostolstwo, namawiały do modlitwy. To miała być ich broń i broń też ludności cywilnej. To one właśnie prowadziły nowennę przed 26 sierpnia, nowennę do Matki Boskiej. I nawet kiedy ona potem, Maria Okońska, wspominała, że ten 26 sierpnia to był ostatni dzień nowenny i to miał być dzień zwycięstwa, to się okazało, że nawet te ofiary są jakby większe i to bombardowanie stolicy jest też silniejsze. Ale ona wtedy zrozumiała, że to jednak Maria ich nie zawiodła, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy ginęli, ginęli w stanie łaski uświęcającej, ponieważ one namawiały do komunii, ludzie przyjmowali komunię i modlili się, także szli prosto do nieba. Także było to jednak, nie były to zawiedzione nadzieje. Też mówimy cały czas o tym właśnie sensie ofiary, o sensie, o poświęceniu się, o tym oddawaniu życia za przyjaciół. Możemy też wspomnieć, że mamy już błogosławionych powstańców. To są kapelani, ojciec Michał Czartoryski, który do końca pozostał z rannymi powstańcami i został wraz z nimi rozstrzelany. Czy o księdzu Stanku, pseudonim Rudy, który został do końca szalenie odważny, który nie tylko udzielał tych posług kapłańskich, ale także pomagał rannych, wynosił rannych spod ostrzału, który został przez Niemców barbarzyńsko zamordowany, powieszony na swojej stule, na Solcu, tam gdzie zginął zresztą Andrzej Romocki, Moro, który, o czym wspominał ojciec Warszawski, mówił, że cały ten bezsens powstania, walki, staje mu się sensem, kiedy ojciec podnosi hostię i kielich. To była wiara tych i ta siła tych powstańców, tego, że oni mogli się poświęcić i zdawali sobie sprawę, że robią to w słusznej, w tej świętej sprawie, w sprawie odzyskania niepodległości, o czym cały czas tutaj mówimy.
To jeszcze bym przywołał tutaj ojca Palowskiego, który właśnie jest jako ten redemptorysta, przedstawiciel redemptorystów, którzy zginęli na Woli, i jest rozpoczęty proces beatyfikacji. I to jeszcze, jak już jesteśmy przy temacie właśnie redemptorystów, którzy zostali zamordowani na Woli, to jest też znamienne, że ludzie, którzy przeżyli tą rzeź, wspominali, że redemptoryści, którzy szli na śmierć, do końca spowiadali ludzi. Także pełnili swoją Bożą posługę tu na ziemi do końca swoich dni. Jeszcze, że tak powiem, bo tutaj różne wątki się pojawiają. Padło nazwisko właśnie von dem Bacha Zelewskiego, który był tym, który odpowiadał, dowodził tłumieniem powstania warszawskiego. Tak opowiem taką historię. Bo w Krakowie mieszkał Bogdan Zieliński Tytus, jeden z wyższych oficerów Armii Krajowej, który w czasie powstania warszawskiego był oficerem do zleceń Bora Komorowskiego. Właśnie pułkownik, podpułkownik Bogdan Zieliński, występujący pod pseudonimem pułkownik Barski, rozpoczął rozmowy kapitulacyjne z von dem Bachem. Miałem ten wielki zaszczyt, że znałem go, zmarł mając 95 lat w Krakowie w 2001 roku i wielokrotnie rozmawialiśmy na temat powstania i opowiadał mi różne epizody. Przywołam to, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. On rozpoczął te rozmowy kapitulacyjne, właśnie doprowadziły do między innymi do tego, że Niemcy uznali, że żołnierze Armii Krajowej będą traktowani jako faktycznie żołnierze, a nie jak wcześniej traktowano jako bandyci. Był między innymi taki epizod, że pojechali. On sobie zażyczył, Bogdan Zieliński, właśnie przy tych rozmowach wstępnych, kapitulacyjnych, że chce zobaczyć, co się dzieje z żołnierzami, którzy dostali się do niemieckiej niewoli. No i zawieziono go na stację, gdzie już były pociągi przygotowane i tam otworzono 3 wagony, miał możliwość rozmawiania z tymi żołnierzami. I co ciekawe, to jest połowa września, bo wtedy rozpoczęto te rozmowy kapitulacyjne, te rozmowy, które doprowadziły potem do tych rozmów kapitulacyjnych. I co ciekawe, on mówił, że jak rozmawiał z tymi żołnierzami, powstańcami, którzy dostali się już do niewoli niemieckiej, wszyscy mówi na kolanach go błagali, żeby nie kapitulować, żeby dalej walczyć. To byli głównie powstańcy z Mokotowa. I przy okazji jeszcze dowiedział się, że kilku z oficerów Armii Krajowej, którzy dostali się do niewoli, zostali zabrani przez gestapowca Szpilker, tak się nazywa. Zabrani, po prostu zabrał ich, bo miał ich w swojej kartotece. Bogdan Zieliński właśnie po powrocie do von dem Bacha przedstawił mu tą sprawę i powiedział, że niedotrzymane są warunki umowy kapitulacyjnej, bo żołnierze, którzy dostają się do niewoli, są zabierani przez gestapo. Von dem Bach, jak to usłyszał, zapytał się kto. Bogdan Zieliński powiedział, że gestapowy Szpilker zabrał tych bodajże 10. Momentalna była zdecydowana reakcja von dem Bacha, złapał za telefon, zadzwonił, wezwał do siebie gestapowca, który postawił wręcz na baczność i zrugał go i kazał mu wrócić, żeby ci żołnierze wrócili. No i tak się stało. Wrócili do razem potem z Bogdanem Zielińskim jako parlamentariuszem wrócili do Warszawy. Czyli taka reakcja była tego zbrodniarza, który trzeba przypomnieć, że był jednym z twórców obozu w Auschwitz, bo on między innymi wytypował to miejsce, że tam będzie dobrze założyć obóz koncentracyjny. I na koniec jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Po tym, jak już ustalono te warunki kapitulacyjne, von dem Bach wyciągnął butelkę koniaku, nalał i podał właśnie między innymi tym Bogdanowi Zielińskiemu, który dowodził tą grupą. I podał mu, że wypijmy teraz za to, że udało nam się tutaj porozumieć, dogadać. Na co Bogdan Zieliński odmówił. Wtedy von dem Bach powiedział, że jak to gospodarzowi się nie odmawia. Bogdan Zieliński Pułkownik Armii Krajowej stwierdził wtedy, patrząc mu prosto w oczy, mówi, nie wiadomo, kto tu jest gospodarzem. Czyli to też pokazuje, jakiego kalibru to byli ludzie, którzy prowadzili walkę, którzy stali na czele tych oddziałów, dowodzili, bo on był podpułkownikiem. Von den Bach, tak jak mi opowiadał Bogdan Zieliński, von den Bach po prostu spurpurował na twarzy, ale no, musiał przełknąć tą odmowę. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, która wiąże się z Bogdanem Zielińskim, z Tytusem. On jako dowódca studium wojskowych, biuro studium wojskowych, była taka agenda, która działała w ramach Armii Krajowej Komendy Głównej. Przechodziły przez tą komórkę informacje wywiadowcze. On uczestniczył w tych rozmowach, które toczyły się przed rozpoczęciem powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że przez kilka dni, niemal po kilka razy w ciągu dnia spotykali się ludzie, którzy mieli podjąć tą decyzję, między innymi Burko Morowski, Monter Chruście, czyli dowódca Powstania Warszawskiego, spotykali się i rozmawiali o tym, analizując dokładnie tą całą sytuację. To pokazuje też jedną bardzo istotną rzecz, że to nie było tak, że my sobie coś zadecydujemy, tak jak to jest teraz przedstawiane, a oni po prostu wykonają nasz rozkaz. Oni bardzo długo się zastanawiali, analizowali. Bogdan Zieliński, który, tak jak mówię, był szefem Biura Studiów Wojskowych, przedstawił sytuację na froncie, jaka była właśnie pod koniec lipca, i sytuacja ta no, nie była korzystna, powiedzmy. I wtedy Burko Morowski zadał mu pytanie, to co, panie pułkowniku, pan jest przeciwko powstaniu? A on mówi, nie, ja przedstawiłem głęboką analizę sytuacji militarnej, natomiast czy wybuchnie powstanie, no to mówi, nie było wręcz innej sytuacji. Młodzi ludzie rwali się do powstania, a jeszcze dodatkowo podbijał nastrój, te komunikaty sowieckie, to o czym żeśmy już wspomnieli, że milion warszawiaków powinni rozpocząć powstanie warszawskie. I to też jest w tym, co powiedział profesor Kierżun, że w pewnym momencie zastanawiali się sami, czy nie rozpocząć takich działań. Czyli to jest niesamowita rzecz, że tych kilku oficerów, podejmując tą decyzję, musieli tak tą decyzję podjąć, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że wyjdą grupy młodych ludzi na ulicę, zdesperowani, pozbawieni dowództwa, zdani na, bo wtedy Sowieci i Armia Ludowa wzywał, no Armia Ludowa ujawniła się, Wojsko Ludowe w Warszawie, wzywali do powstania. Czyli można powiedzieć, że wywołując powstanie, zatrzymali falę takiej, można dzisiaj powiedzieć, jakiejś niesubordynacji, ale musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę. Większość powstańców to byli młodzi ludzie, to nie byli żołnierze karni, zawodowi, którzy wiedzą, jak rzemiosło wojskowe wygląda. To byli ludzie, którzy w okresie okupacji zdobywali szlify konspiratorów, szlify żołnierzy, oficerów, to były szkoły podoficerskie, to byli ci ludzie. Oni przede wszystkim odegrali ważną rolę w powstaniu. Przepraszam, że tak...
Że tak. Ale niektóre rzeczy trzeba powiedzieć.
No myślę, że to jest istotne, a też chciałem się podzielić, bo na swojej drodze dokumentalisty spotkałem dużo takich właśnie ludzi, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim, i tutaj ta postać Bogdana Zielińskiego, który w konspiracji mówił, że on w konspiracji postępował tak jak mnich że robił swoją robotę, a potem wszedł do domu i nie wychodził z tego domu w sytuacji, kiedy inni wtedy chodzili na Brydżyka i szukali w tej okupacyjnej rzeczywistości jakiejś rozrywki. On po prostu mówi, ja się zachowywałem jak mnich, dlatego wiele tych działań, które przedsięwziął, nie zostało zdekonspirowanych, nie było wpadek. Także cieszę się, że takiego człowieka poznałem i w swoim życiu spotkałem. No.
Drodzy Państwo, dziś powstanie warszawskie Gloria Victis, temat naszych rozmów, nasi goście, pani dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka najnowszej książki o powstaniu warszawskim, Powstanie Warszawskie 44, Gloria Victis, z przedmową profesora Witolda Kierzuna. Są też pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, historyk, reżyser Dariusz Walusiak, dokumentalista, autor m.in. filmu o ludobójstwie niemieckim na Woli podczas Powstania Warszawskiego, i jest też dr Jarosław Szarek. Zapraszam do kontaktu, do telefonowania do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla odbierających nasz program poza Polską 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Pieśni Powstania Warszawskiego to akurat Chłopcy, Bagnet na broń w wykonaniu chóru studentów Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Dyrygentem jest Romuald Miazga. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Monika z Krakowa.
Prosimy.
Ja powiem tylko króciutko, tak w tych różnych dywagacjach na temat, czy było potrzebne, czy niepotrzebne powstanie. Gorycz przegranej walki jest ogromna, ale gorycz walki niepodjętej byłaby nieporównywalnie większa. Gdyby powstania nie było, gdybyśmy mieli potem przez te lata PRL-u mówić, a może jednak trzeba było, z tego byśmy się nie podźwignęli, z takiej goryczy. Natomiast z tego przegranego powstania płynie siła, tak jak to któraś z pań w tej sądzie powiedziała tak ładnie, że jednak z tej walki przegranej teraz dla nas płynie siła. Dla młodego pokolenia.
My dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, warto co stało się 70 lat temu.
Właśnie. Warto było.
Dziękuję.
Pięknie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Ojcze, trzeba by króciutko przypomnieć, może ktoś z młodszych słuchaczy o tym nie wie, ten utwór, który był przed chwilą odtwarzany, Hej chłopcy, bagnet na broń, napisane jeszcze przed wybuchem powstania, to jest piosenka napisana przez Krysię Krachelską. Ja mówię Krysia Krachelska, no bo czuję się tak, jakby to był ktoś bliski. To była sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, która została ciężko ranna, kiedy próbowała podczołgać się do rannego kolegi, żeby udzielić mu pomocy.
Często śpiewa się sanitariuszka Małgorzatka, tak?
Przez wiele godzin Krysia Krachelska, pseudo Danuta, wspaniała poza tym poetka z Polesia, córka wojewody poleskiego, Krachelskiego. Krysia przed wojną dała swoją twarz jako model do syreny warszawskiej, tej syreny, która stoi na Powiślu. Drodzy słuchacze z Warszawy, 2 sierpnia, pamiętajcie, Krysia przez wiele godzin umierała ranna 1 sierpnia, umarła 2 sierpnia, to jest 70. rocznica jej śmierci. Ma swój grób na Powązkach, ale można też złożyć kwiaty pod tą warszawską syrenką na Powiślu. Wspaniała dziewczyna Krystyna Krachelska, pseudo Danuta. W tym roku, ojcze, będzie poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Polaków na Białorusi we wsi Mazurki na Polesiu. Teraz to jest teren Białorusi. Więc tam też oni pamiętają, są dumni, ci Polacy na Białorusi są dumni, że tam właśnie mieszkała Krystyna Krachelska, bohaterka nie tylko ich ziemi, ale także Warszawy i całej Polski.
Radio Maria, bardzo proszę.
Nie będzie pochwała Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. W pierwszej części tej bardzo ciekawej audycji była wypowiedź profesora Kierzuna, która myślę, że powinna być chyba jeszcze powtórzona. I to chyba nie jeden raz, bo była arcyciekawa.
Po północy na pewno będzie powtórzona, tak?
O, świetnie. I chcę powiedzieć takie małe uzupełnienie. Taka bardzo ciekawa rzecz, o której w Polsce mało kto wie. Otóż jest taka rzecz, która łączy powstanie warszawskie i powstanie w Pradze czeskiej, które wybuchło pod koniec wojny. Trwało oczywiście znacznie krócej i wiele było różnic, ale właśnie jest bardzo ciekawa analogia, bardzo ciekawe podobieństwo. Mianowicie, i to tutaj chcę nawiązać do tej wypowiedzi profesora Kierzuna, który bardzo, bardzo przejrzyście tutaj opowiadał o tych układach amerykańsko-sowieckich, gdzie po prostu Europa została podzielona. No i wiadomo, jak się to skończyło później, prawda, po podział Europy na wschodnią i zachodnią. Otóż, mianowicie, kiedy Amerykanie nadchodzili z zachodu i zajęli już Czechy zachodnie, stanęli na linii czeskie Budziejowice, Pilzno, mimo że mogli bez problemu iść dalej na wschód, ale zgodnie z tymi układami prawdopodobnie stanęli i nie ruszyli się. Natomiast powstańcy prascy, są nagrania do dzisiaj, słyszałem sam w języku czeskim, kiedy radio czeskie w czasie powstania nadawało takie rozpaczliwe komunikaty o pomoc dla powstańców, ale nic z tego, bo Amerykanie stanęli i mimo że mogliby prawdopodobnie nawet całe Czechy wyzwolić, stali sobie po prostu na linii tej, jak powiedziałem, linia Pilzno-Czeskie Budziejowice i nie ruszyli się. Także i na koniec, jeśli można, to chcę wyrazić wielki szacunek i chylę czoła wszystkim powstańcom żyjącym i nieżyjącym. I tutaj chcę również przypomnieć, że tak jak już była mowa na początku audycji, że w zeszłym roku obchodziliśmy 150-lecie powstania styczniowego, a warto przypomnieć, że w Polsce przedwojennej powstańcy styczniowi cieszyli się ogromnym szacunkiem. Byli nie tylko na wszystkie uroczystości zapraszani, ale nawet było w kronikach przedwojennych polskich. Są nagrania, gdzie już nie pamiętam, jakiś był chyba pochód z jakiejś tam okazji, gdzie ci powstańcy szli na czele tego pochodu. Także byli, no i oczywiście wszelkie materialne, mieli jakieś tam materialne również, prawda, zabezpieczenie. No także, no, warto to porównać z dzisiejszymi czasami, choćby dzisiejszymi powstańcami jeszcze żyjącymi warszawskimi, jak są byli i jak są jeszcze chyba nie zupełnie tak traktowani, jak na to zasługują. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pan doktor Jarosław Szarek.
Znaczy, odnośnie tych słów, które tutaj pani bodajże pierwsza z Krakowa powiedziała o tym właśnie, że o wiele większym tragedią byłoby nie podjęcie walki. Właśnie prymas Wyszyński w 1964 roku, gdy ponownie święcił ołtarz odbudowanego kościoła świętego Marcina, w której w czasie powstania trafiła bomba i od tej bomby zginęło kilkaset osób, porównał to miejsce do ołtarza ofiarnego, znając historię tego miejsca. I potem powiedział jedno zdanie w swych słowach. I myślę, że to jest zdanie, które jak najbardziej wpisuje się w to, co ta pani powiedziała tutaj. A są to słowa prymasa Wyszyńskiego, sługi Bożego, którego właśnie 3 sierpnia rocznicę urodzin i święceń kapłańskich będziemy obchodzić. Otóż prymas Wyszyński wtedy powiedział, 20 lat po powstaniu warszawskim, i naród, który nie umie walczyć o swoją wolność, już się właściwie zdeklasował, stając poniżej swej wysokiej godności. I to jest jedno zdanie, które jest tutaj, myślę, komentarzem najlepszym do tego, co ta pani powiedziała. Natomiast ten pan z Wrocławia, rzeczywiście to pokazuje, proszę państwa, czym było pokolenie, ci nieliczni powstańcy, około 3000 powstańców styczniowych dożyło 1918 roku, dożyło niepodległej Polski, gdy Rosjanie w 1915 roku opuścili Warszawę, dopiero rok później, w 1916 roku odbył się jak gdyby uroczyste poświęcenie krzyża. Ten krzyż dzisiaj stoi w tym samym miejscu przy Cytadeli na ulicy Zakoczyńskiej, prawda? W tym miejscu, gdzie byli straceni ci członkowie rządu narodowego na czele z Romualdem Traugutem. Na te uroczystości przyszło 100 tysięcy osób w 1916 roku. 52 lata po tym, jak nie można było wspominać, pamiętać o powstaniu styczniowym, ale ta pamięć przetrwała, a w tym czasie od 2 lat już legiony polskie walczyły o niepodległość. 100-lecie mamy tutaj w tym roku. I później co się stało po 18 roku? Jedna z pierwszych decyzji Józefa Piłsudskiego to jest podniesienie każdego z tych 3000 powstańców na stopień oficerski. I był taki przepis, że każdy oficer Wojska Polskiego w odrodzonej Rzeczpospolitej miał rozkaz oddać honory powstańcom styczniowym. Wielu z nich otrzymało wtedy, zostało odznaczone krzyżem virtuti militari. Chodzili w specjalnych, uszytych mundurach. To było, Druga Rzeczpospolita oddawała hołd powstańcom styczniowym. Natomiast w tym hołdzie, w tym kulcie, prawda, walki o niepodległość, to co już mówiłem tam na początku audycji, wyrastało to młode pokolenie, tych 20-latków właśnie, Ziutka Szczepańskiego, braci Romockich, właśnie tych najmłodszych bohaterów. Nie szyderstwa z niepodległości, ale szacunku do przeszłości, do tożsamości. A powstańcy warszawscy po 89 roku w III Rzeczpospolitej na swoje muzeum musieli czekać 15 lat. Wielu nie doczekało. Ja już nie mówię o tym, co ten pan tutaj wspominał, prawda, ile lat żyli, prawda, z jakimś piętnem tego gorszego wojska w czasach komunistycznych. Ale pamiętajmy o tych pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Kilkunastu lat, gdy nie oddano im należytego hołdu, a ten wiersz Hemala, który Piotr cytował z 1954 roku, również można całkiem dobrze oddać do tej rzeczywistości po 1989 roku i stosunku do powstańców. To był bój o budynki dla nich, o pastę, prawda, nie wspominając o świadczeniach innych materialnych rzeczach.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tutaj, tak? Jeżeli można, bo...
Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen, proszę.
Jadwiga z Warszawy. Ja dzwonię w sprawie grobu pani Krystyny Kracherskiej. Wiem na pewno, bo często tam bywam, ten grób jest przy kościele świętej Katarzyny na Służewie, tutaj przy Fosa. Na grobie jest krzyż i słowa tej piosenki, tej chłopcy bagnet na broń, też są na grobie. Ten grób jest bardzo zadbany. Dzieci ze szkoły przychodzą, harcerze. Czasami właśnie tam jeździmy. O godzinie 17 jest pusto, spokój i kiedy syreny wyją, byliśmy tam już parę razy. To jest jedna sprawa. A druga, Niemcy, jak ważne było powstanie warszawskie, jak Niemcy się tego bali, świadczy o tym to, że po powstaniu warszawskim zaczęto wywozić ludzi z Łodzi na przykład i całą masę ludzi wywieziono w takie, do mojej rodziny, w takie tam miejscowości koło Poznania. Te przyjaźnie z tym, bo ci ludzie byli zapędzeni do stodoły, musieli tam mieszkać, a rodziny, kto chciał, mógł zabierać tych ludzi do swojego domu. I te przyjaźnie przetrwały do dzisiejszego dnia. U mojej rodziny też mieszkała jedna młoda dziewczyna z ciocią, a zaraz po wojnie poznaliśmy rodziców tej młodej dziewczyny i to te przyjaźnie przetrwały do dzisiejszego dnia. To tyle.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Bardzo pani dziękuję za to uściślenie, bo ja już na te Powązki wjechałem tak, bo to są kwatery powstańcze. Rzeczywiście Krysia jest pochowana w tym miejscu, o którym pani powiedziała. Jeśli dobrze pamiętam, to jej rodzice są pochowani kilkaset kilometrów od miejsca jej spoczynku, bo aż na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. Dawno temu spotkałem kogoś, kto się opiekował tym grobem. Chciałbym jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówił młody słuchacz, podkreślając potem dr Szarek także o tym mówił, jeszcze uzupełnić. Marszałek Piłsudski przed śmiercią żyjących powstańców styczniowych ustawił w szeregu na Cytadeli i wszyscy otrzymali virtuti militari. To było takie ostateczne podkreślenie. Pamiętam rozmowę z generałem Zawadzkim pod Monte Cassino, to był major, znakomity sztabowiec, oficer dyplomowany, ostatni rocznik dyplomowany przed wojną. Pytałem go, starego człowieka, wówczas chyba już 88-letniego, panie generale, co zadecydowało o tym, że został pan żołnierzem, że tak się potem pana życie potoczyło. On mówi, wie pan, kiedy byłem harcerzem, druk drużynowy powiedział, dzisiaj spotkacie się z kimś niezwykłym. Ustawił nas w szeregu całą drużynę. Wszedł stary człowiek i druk drużynowy wydał komendę baczność. To był weteran powstania styczniowego. I ja do dzisiaj pamiętam uścisk jego ręki. Ja w tym momencie odruchowo chwyciłem rękę pana generała Zawadzkiego, żeby dotknąć ręki, która dotykała ręki powstańca styczniowego. I wtedy zrozumiałem słowa Norwida: przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. No i żeby już ten wątek styczniowy dokończyć, to zwracam państwu też uwagę, młodszym może, bo starsi pewnie wiedzą o tym,
że ten tytuł książki Joanny jest bardzo przemyślany. Powstanie warszawskie i do tego Gloria Victis. Gloria Victis mojemu pokoleniu i starszemu pokoleniu jednoznacznie kojarzy się z powstaniem, bo to jest tytuł słynnego opowiadania Elizy Orzeszkowej. Chwała zwyciężonym. Trzeba to powtarzać. Wczoraj mieliśmy na trasie pielgrzymki kaszubskiej apel. Miałem zaszczyt tam przemawiać do pielgrzymów w Lubichowie przy kościele parafialnym i wzniosłem ten okrzyk chwała zwyciężonym. No, na ogół się tego nie robi. Pielgrzymi natychmiast odpowiedzieli chwała zwyciężonym. Myślę, że trzeba te słowa powtarzać. Gloria Victis, bo są takie bitwy przegrane, które tak naprawdę są zwycięskie i to się zawiera w tych dwóch słowach.
Ale właśnie jeszcze wracając do tego powstania styczniowego z tym Taugutem, bo to on przywołuje się tutaj tym 5 sierpnia, tą 150. rocznicą, to pokazuje właśnie tę ciągłość międzypokoleniową. My jesteśmy kolejnym pokoleniem. Dla naszego pokolenia takim powstaniem warszawskim i takim przeżyciem, to był czas Solidarności, to były lata 80., to były papielskie pielgrzymki. Tak, tak, tak. To był ten czas, ale dlatego przecież powstanie warszawskie, gdy czyta się wspomnienia, relacje, słucha się ich uczestników, te pierwsze dni szczególnie powstania, Warszawa stała się skrawkiem wolnej Polski. Wyszło, można powiedzieć, na powierzchnię polskie państwo podziemne, bo to nie była tylko Armia Krajowa, jaka ta podziemna armia zbrojna, ale całe polskie państwo podziemne z administracją, z drukarniami, z aprowizacją. To, do czego przygotowywali się przez 5 lat Polacy, prawda, okupacji, przez 5 lat okupacji, budową w podziemiu państwa swojego, które miało zacząć działalność natychmiast po odzyskaniu niepodległości. Ale gdzie był pierwowzór tego polskiego państwa podziemnego? No właśnie to stworzyli przodkowie w czasie powstania styczniowego. To był ten fenomen.
Rząd narodowy.
Polskie państwo tajemne, jak to mówię, odpowiednik polskiego państwa podziemnego, doskonale działająca cywilna administracja w podziemiu, na czele
skarb
od najmniejszej,
państwa,
od, no, cała administracja, od gminy po rząd narodowy, później w końcu z Taugutem na czele. Ale to nie tylko to, bo w powstaniu styczniowym Warszawa nie była objęta walkami, była tym centrum dowódczym tego państwa podziemnego. Walki toczyły się na prowincji w lasach, ale w czasie II wojny światowej co Niemcy studiowali, prawda? Studiowali wspomnienia, plany, prawda, konspiracji z tamtych czasów, bo na tym modelu, można powiedzieć, konspiracji z czasów powstania styczniowego, walki partyzanckiej, była utworzona, prawda, Armia Krajowa. I to podziemne wojsko. I tego Niemcy obawiali się. Jak z tym walczyć, prawda? Uczyli się z tego doświadczenia, prawda, tego też przeganego niby powstania w 1863 roku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech Sankowski z Łodzi się kłania.
Prosimy.
Słuchaj się uważnie tak tej dyskusji. W zasadzie mam bardzo mieszane uczucia. Mianowicie dlatego, że nie ma tutaj zresztą 3 lat. Nie ma nikogo zaproszonego, żadnej osoby, która by reprezentowała narodowy punkt widzenia na powstania przegrane. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje, czy jakiś strach autorów tej audycji ogarnia przed różnorodnością poglądów na ten temat. Przecież że narodowcy, my też mamy swoje poglądy. Nikt nas nie dopuszcza do anteny. Mamy tego, ubliżacie nam. Mamy lewacki sposób myślenia. No to jest po prostu nie do zniesienia przecież. No przez tyle lat ani razu Radio Maryja nie zaprosiło nikogo, kto by reprezentował sposób myślenia Dmowskiego czy Jędrzeja Giertycha. To jest po prostu nie do zniesienia. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że zapraszamy do rozmowy. Można powiedzieć, narodowców też mieliśmy tak niedawno na antenie, a co do tego, że przegraliśmy, my to otwarcie też mówimy, tak, że to jest powstanie...
Wkrótce będzie. Ten rok jest szczególnie poświęcony Romanowi Dmowskiemu, bo jest 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego i 150. rocznica urodzin. Myślę, że będzie jeszcze
Panie
okazja.
Panie Darku, proszę
bronimy, bronimy przy każdej okazji dobrego imienia Romana Dmowskiego, wybitnego dyplomaty, wybitnego architekta polskiej niepodległości. Ja to przy każdej okazji podkreślam. Piłsudski, Dmowski, Paderewski jako ci, którzy byli architektami naszej niepodległości. No ale charyzmę wodza miał tylko ten jeden, no i może dlatego on jest na tym pierwszym planie, bo to był człowiek czynu. Natomiast nie wolno obrażać się Romana Dmowskiego w jakikolwiek sposób i wszelkie ekscesy na placu, na rozdrożu w Warszawie należy tępić, i to w sposób taki bardzo stanowczy, nie tylko przy pomocy jakichś tam organów państwowych, ale musi być ogólnospołeczny sprzeciw przeciwko temu.
Panie Darku.
Znaczy, mówimy głównie o powstaniu warszawskim, ale trzeba pamiętać, że także w powstaniu ważną rolę odegrali żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Chociażby wspomniana przeze mnie reduta Witolda, gdzie walczyli żołnierze w zgrupowaniu Chrobry 2, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Ja ostatnio nawet miałem okazję rozmawiać z panem Jerzym Nachtmanem z Narodowych Sił Zbrojnych, który przybył właśnie na tą barykadę, którą bronił Witold Pilecki i skontaktował się z Witoldem Pileckim, który przedstawił mu sytuację, gdzie są Niemcy, jak należy podejść. No i właśnie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych wykonali zadanie i na tym odcinku zaatakowali Niemców. Także nikt z nas nie kwestionuje tutaj udziału Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu, a także to można tutaj wspomnieć tylko, powstanie II Rzeczpospolitej to jest efekt pracy środowisk narodowych, także ze środowiskami piłsudczykowskimi. I tu widać, co przynosi efekt zjednoczenie różnych opcji, dążenie do jakiegoś wspólnego celu przynosi efekt zamierzony, czyli w tym wypadku doszło do utworzenia II Rzeczpospolitej, bo gdyby nie narodowcy, którzy działali wówczas szczególnie poza granicami Polski, to sytuacja w samej Polsce, sytuacja Piłsudskiego byłaby także utrudniona, ale to jest inny temat. Natomiast tak jak wówczas, tak jak dzisiaj, powinniśmy się jednoczyć wokół hasła Bóg, honor, ojczyzna, które jak najbardziej jest hasłem narodowym, a także wokół hasła, które szczególnie młodym ludziom przemawia do świadomości, tak jak tutaj powiedzieliśmy, chwała zwyciężonym. To jest hasło, które obecnie jest bardziej nośne, cześć i chwała bohaterom. I to jest hasło, można powiedzieć, które zostało w środowiskach narodowych wypromowane i teraz sprawdza się, czyli po prostu na tym, na powstaniu warszawskim, na żołnierzach wyklętych, do których także należeli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, powinniśmy budować naszą dzisiejszą Rzeczpospolitą, czyli na krwi tych męczenników. Bo
pozwolę sobie, pozwolę sobie, Krzysztofie, na pewno ironię, to piękne hasło, Dariusz, które zacytowałeś, nie podoba się za bardzo czynnikom rządowym, a to z tego powodu, że ono jest bardzo popularne w środowiskach kibiców. Mamy w Gdańsku wspaniałych kibiców Lechii Gdańsk, którzy przychodzą na wszystkie imprezy, przepraszam, niedobre słowo, na uroczystości patriotyczne, między innymi pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku, w centrum miasta, i tam wznoszą okrzyk cześć i chwała bohaterom. Ja myślę, że temu słuchaczowi, który do nas dzwonił, to chodzi nie tyle o szacunek dla ruchu narodowego, co raczej o nasze poparcie dla swoistej polityki historycznej, którą reprezentują ludzie przedstawiający się jako ruch narodowy. Ale jeśli ja miałbym popierać politykę historyczną prezentowaną na łamach Myśli Polskiej, wedle tej polityki historycznej,
Wojciech Jaruzelski to był bohater narodowy i mąż opatrznościowy, no to proszę pana, to nie, to jest niewłaściwy adres, to musiałby pan szukać kogoś innego, kto by tego rodzaju politykę uprawiał. Dla mnie to był ostatni sowiecki namiestnik na Polskę.
My mamy jedyne kryterium po prostu. To jest szacunek dla ludzi, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę i wierność tej Polsce. A drogi do tej Polski były różne, bo prowadziły i przez Ruch Narodowy, prowadziły i przez Polskie Stronnictwo Ludowe, Ruch Ludowy, prowadziły przez Polską Partię Socjalistyczną. Chociażby przywołane tutaj na początku audycji nazwisko przewodniczącego Rady Jedności Narodowego, prawda, więźnia Caratu, bo już wtedy walczył o niepodległą Polskę, a później skazanego w procesie 16 w Moskwie, razem z przywódcami również Ruchu Narodowego Konspiracyjnego.
Marszałek Piłsudski zabronił go ruszać, powiedział mi wara od więźnia Schlisselburga. Tak, natomiast tak. Ci, którzy uważali się za socjalistów, nie mieli żadnych skrupułów, doprowadzili do jego śmierci w komunistycznym więzieniu.
Ale tak jak tu zostało powiedziane, właśnie kolega Piotr powiedział tutaj o kibicach, którzy używają tego hasła cześć i chwała bohaterom, to skoro jesteśmy przy Powstaniu Warszawskim, można powiedzieć, że oprócz tych szlachetnych żołnierzy, ludzi dobrze wykształconych, podoficerów, także w Powstaniu walczyli zwykli przestępcy, którzy także bardzo dobrze spełniali swoją rolę w Powstaniu Warszawskim. Być czyli może, doprowadzenie do jedności.
Być może widzieli w tym szansę wielkiej rehabilitacji i wielkiego powrotu dla siebie. A poza tym to pojęcie jest dosyć niejasne, bo człowiek w każdej chwili swojego życia ma prawo do... Myślę, że jak patrzę na zdjęcia z Powstania, jak widzę tych kapłanów, którzy spowiadają na ulicy, siedzą na jakimś zdewastowanym drewnianym krześle i spowiadają na ulicy młodego człowieka, który może za chwilę pójdzie w bój. Jak sobie przypomnę piękny manifest naszego powstańczego duszpasterza, zwierzchnika duszpasterstwa powstańczego, ksiądz Kowalczyk, chyba dobrze pamiętam, pseudonim Biblia. Jego przepiękne słowa na 15 sierpnia, na rocznicę Matki Bożej Zwycięskiej, cudu nad Wisłą, no to myślę, że serca nawet największych grzeszników, jeśli w tych sercach było trochę polskości, to musiały na to wszystko, co się działo, musiały zmięknąć.
No ale to jest właśnie ta potrzeba, czyli potrzeba dążenia do wartości, które ludzi, którzy może w jakiś sposób upadli, są w stanie te wartości zmusić do jakiejś zmiany, do zmiany swojej postawy. No, chociażby to obserwowaliśmy przy wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej, gdzie ogłoszono prohibicję i w ogóle nie było żadnych ludzi pijanych na ulicy, nic takiego nie miało miejsca. Ludzie, którzy mieli problem z alkoholem, nie pili wtedy. Czyli okazuje się, że jakieś ważne wartości są w stanie zmieniać ludzi. I tak samo podejście ludzi, którzy nie byli w konspiracji, trudnili się czym innym, jakąś właśnie zdobywaniem pieniędzy w jakiś nieuczciwy, ówczesny też sposób. W momencie, kiedy wybuchło powstanie, byli w stanie chwycić za broń, byli w stanie budować barykady, pomagać ludności cywilnej. To jest właśnie ten fenomen dążenia ludzi do wartości. Jeżeli mamy przed nami stoją jakieś wartości niepodważalne, to jesteśmy w stanie wszystko zrobić i jesteśmy w stanie się zmienić.
Jednym z kłamstw takich, szczególnie dla mnie odrażających, propagandy komunistycznej, powojennej na temat powstania, było nieustanne powtarzanie, że ponieważ to było nieprzemyślane, lekkomyślne, ponieważ narażało ludność, to każdego dnia ta ludność cywilna coraz bardziej tych powstańców nienawidziła. No to zawsze to podkreślano, że po pierwszym okresie entuzjazmu, że ci powstańcy byli wręcz wyganiani z okolicy domów, podwórek. A ja czytałem wiele relacji, szczególnie wzruszających. Myślę, że Joanna jako autorka książki zna te relacje. Trudno mi sobie przypomnieć autorów. Na pewno jedna z tych relacji to była relacja Nowaka Jeziorańskiego, jak on opowiada, jak powstańcy idą do niewoli, jakie przeżył nadzwyczajne doświadczenie. Powstańcy idą do niewoli i idą przez szpaler warszawiaków, zabiedzonych, rannych, brudnych, nieszczęśliwych, zapłakanych. I tam dochodziło do takich scen, że ludzie na widok tego wojska powstańczego, tych żołnierzy idących do niewoli niemieckiej, przyklękali. I w tych relacjach pojawia się takie jak gdyby zawstydzenie. Mój Boże, przecież klęka się tylko przed Najświętszym Sakramentem, a oni widzą tutaj kolumnę wojska, które przegrało tę walkę i przyklękają na nasz widok. A więc ten szacunek do tego żołnierza powstania był do końca, do ostatnich dni, aż do października. Dopiero potem starano się ten szacunek zszargać po wojnie.
To właśnie kiedy 3 października już Stefan Korboński zakomunikował na takim spotkaniu z ludnością, z przedstawicielami ludności cywilnej, powiedział im, że ludność cywilna będzie ewakuowana, bo powstanie się skończyło, ale nie wspomniał wtedy, jaki będzie los AK. Ktoś zapytał, a co z AK? I wtedy, jeżeli AK zostaje, to my też zostajemy. Powiedzieli, mimo tego, że właśnie już trwali po tych 60 paru dniach i mimo, że byli rzeczywiście już tym bardzo zmęczeni i jednak postanowili do końca wytrwać. Taka właśnie była postawa ludności cywilnej i to jest to ten fenomen, o czym Darek mówił, fenomen solidarności też, który potem też się, o czym mówiliśmy, w późniejszych latach odrodził.
Redakcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z tej strony. Słucham audycji i podzielam opinię, że powstanie warszawskie To jest jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych momentów w naszych dziejach. Tylko zawsze zastanawiałem się, jaki miało sens. Dlatego, że wiadomo, co się stało z Warszawą. I tak myślę sobie, to jest tylko takie moje prywatne przemyślenie, że jeżeli wierzymy w Boga, to znaczy, że wszystko gdzieś w przyszłości ma ten jakiś sens. I jak teraz obserwujemy, co się dzieje w naszym kraju, pamiętam kiedyś na antenie Radia Maria, któryś z ojców mówił, że Benedykt XVI powiedział, że jeżeli gender wygra, to zada większe straty ludzkości niż komunizm. Więc nie wiem, wydaje mi się, że przykład takich powstańców warszawskich, którzy nie liczyli się z tym, ilu jest kłamców, którzy mówili, że Polska nie powinna istnieć, ale gdzie jest prawda, to jest takie dobre odniesienie do naszych współczesnych czasów i do młodych ludzi, bo niedługo już umrą ostatni powstańcy, uczestnicy. I tak dla młodych ludzi to, nie wiem, wydaje mi się, że to jakieś znaczenie ma w tym temacie. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że każdy czas, każda epoka, każda każdy okres historii naszej ojczyzny, no, my w tym czasie powinniśmy też realizować to, co uważamy za słuszne, tak? To, co najważniejsze.
No ale to
pan Darek.
Akurat pan miał rację, że gender to jest to, co jest bardzo groźne, z czego no, niestety do końca nie zdajemy sobie sprawy, bo zostaje to przedstawione jako taka śmieszna ideologia, jakieś takie coś, jakieś wymysły. Ale odnośnie powstania też była próba, przecież była próba z zrobienia homoseksualistów z Rudego i... I całe szczęście nieudana próba, że po prostu ktoś wszedł w taką przyjaźń, zwykłą przyjaźń męską, która dzisiaj jest może mało zrozumiana. I skoro się przyjaźnili, to musieli mieć jakiś romans ze sobą. No bzdury kompletne, ale w ten sposób chciano znieważyć tych ludzi, no wpisać ich właśnie w tą ideologię. No, całe szczęście nie udało się, ale widać, że są takie próby czynione. Tak jak na przykład w tych wielu filmach pokazuje się świat tamtych ludzi, świat właśnie z tego 44 roku, ale przez pryzmat współczesnego człowieka, czyli współczesnych młodych ludzi. Ja też, można powiedzieć, spotykam się z takimi stanowiskami ludzi, którzy prowadzą, wydaje się, badania historyczne, że twierdzą, że jak ktoś się często spotykał z łączniczką, to musiał mieć z nią romans. No po prostu to jest patrzenie na tamte czasy dzisiejszą optyką, czyli jak jest mężczyzna i kobieta razem na osobności, to znaczy, że musiał coś dojść między nimi. A w takiej sytuacji zadaję pytanie, dlaczego w powstaniu było tak dużo ślubów? A odpowiedź jest prosta, bo z reguły małżeństwa, znaczy para mogła doprowadzić do, powiedzmy, konsumpcji małżeńskiej, ale po zawarciu związku małżeńskiego. I tak się to też odbywało. Młodzi ludzie, którzy stawali do walki, kochali się, w pewnym momencie zgłaszali się do dowódcy, zgłaszali się do swojego kapelana, że chcą zawrzeć związek małżeński. I potem starano się stworzyć im w tych niecodziennych warunkach, takie warunki jakieś sprzyjające intymności, nazwijmy to.
Ja myślę, że
potem często dochodziło do tego, że te małżeństwa zawarte w powstaniu ginął chłopak i dziewczyna.
Nieraz może być tak, że my tak projektujemy, tak, na tamte czasy, tym, tak jak pan mówi, tym, co dzisiaj się dzieje w świecie i próbujemy no, jak gdyby taką łatę przykleić, że to musiało być tak czy tak, a nie dostrzegamy jednak tego zrywu i tego, że no tak jak pani Joanna, pani doktor mówiła, tego, że to jest ta wspaniałomyślność tych ludzi. To była wspaniałomyślność, bo kierowali się miłością właśnie do ojczyzny. Jeżeli nie ja, to może ten z następnej ulicy będzie już wolnym człowiekiem. Tak wydaje się, możemy patrzeć, tak? Nie tylko przekładając, czy się opłaci, czy ja z tego będę miał, czy ja też będę się cieszył tą wolnością. Ja dzisiaj mogę właśnie zrobić to i to chcę zaofiarować, to chcę dać, nawet gdybym przegrał, ale nie czuję się przegranym człowiekiem, bo robię to w sposób może zdeterminowany, ale jako wolny.
Ja myślę, że możemy tutaj opowiedzieć taką historię jednego, prawdopodobnie ostatniego kapelana Powstania Warszawskiego, który zmarł w zeszłym roku, mając prawie 100 lat, to był kapucyn, ojciec Medard Parysz, który w jednym z wywiadów mówił, że gdy zapytano go, czy właśnie to powstanie było potrzebne, czy te ofiary były potrzebne, on odpowiadał, że umieramy na gruźlicę, na zawały, na nowotwory, a czemu nie za ojczyznę? I to jest tłumaczenie takie, myślę, i wytłumaczenie i zrozumienie tego, że ta ofiara, to poświęcenie dla tych ludzi, dla tamtego pokolenia było oczywiste i było najważniejsze. I dzisiaj to, o czym mówi Darek, dzisiaj w świecie, w którym próbuje się relatywizować wartości i w którym uważa się, że nikt nie jest tak naprawdę czysty i nikt nie jest zdolny do poświęcenia, te postawy z tamtych lat są niebezpieczne. A właśnie wzory powinniśmy czerpać z nich. To oni właśnie powinni być bohaterami dla najmłodszego pokolenia. I myślę, że tak teraz zaczyna być.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Kłania się Grzegorz, Warszawa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W pierwszej części, jeszcze przed profesorem Kierzuniem, chyba pan Piotr Szubarczyk wspominał o Andrzeju Romockim. Ale nie wspomniał pan, przynajmniej w tej pierwszej części, bo całej drugiej nie słuchałem od początku, także tu nie mam gwarancji. Nie wspomniał pan, że na Wilanowskiej, a to akurat dotyczy mojej rodziny, zginął Andrzej Romocki i zginął Andrzej Samsonowicz, pseudonim Książę. Postać bardzo znana, przecież zgrupowanie Pelek, zaczęli przecież na Woli, koło cmentarza Powązkowskiego, prawda, później Kampinos, Stare Miasto, no i w końcu tutaj Śródmieście, tu na dole, tu nad Wisłą. Chciałem jeszcze wspomnieć, że w 60. rocznicę, a mam sporo zdjęć właśnie z tego okresu, w czasie, gdy było otwarcie uroczyste Muzeum Powstania, we wszystkich, znaczy może nie we wszystkich, ale w wielu miejscach 10 lat temu, między innymi Wilanowska, po drugiej stronie Solca, naprzeciwko Kościoła Świętej Trójcy, przecież tam było piekło, harcerze poustawiali na podstawie dokumentacji, zapisków i tak dalej, poustawiane było bardzo wiele chorągiewek z nazwiskami, z krzyżykami i z nazwiskami żołnierzy, którzy zginęli. Nie wiem, jeszcze nie zrobiłem takiego objazdu tutaj po Śródmieściu, ale podejrzewam, że chyba już niestety tego nie będzie. No, praktycznie to wszystko. Jeśli chodzi o powstanie, jak najbardziej było potrzebne, bo i tak miasto byłoby spalone. Jeden z uczestników wojny, znaczy września 1939 roku, to był mój sąsiad, który chyba już nie żyje, około 9 lat, w randze kapitana u generała Kleberga. Na pytanie moje, gdy spotkaliśmy się koło domu w którąś kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, zapytałem jego, nazywał się zaraz Józef Gozdawa Reut. u generała Kleberga. Był, tak jak mnie mówił, w randze kapitana karabinów maszynowych. O. Na pytanie właśnie powiedział do mnie tak. Mówi, pan jest młody, ja mam już 90 lat, czy 92 chyba wtedy. Powiedział, że proszę pana, nie można było patrzeć na ciągłe egzekucje ludzi na ulicy. To się musiało stać. To właśnie są jego słowa, które tu właśnie przytoczyłem. I wiele innych relacji, które znam nawet chociażby z dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o Wolę, o ulicę Płocką 23, Płocką 31, również młoda, mała dziewczynka, która wspominała, bo siedmioletnia, powiedziała, bo też była taka pewna prowokacja na koniec, czy to było potrzebne. Powiedziała zdecydowanie tak. Natomiast pytania te są właśnie po to, żeby no, próbować no, przedstawić to jako coś niepotrzebne. I tak miasto byłoby spalone i tak, bo 100 tysięcy osób, które miało przyjść kopać rowy obronne w bitwie niemiecko-bolszewickiej, prawda, i tak miasto byłoby spalone. Także kłaniam się, dziękuję.
Bardzo dziękuję panu z Panem Bogiem.
No tak, rzeczywiście wspominaliśmy o Andrzeju Romockim Moro, o jednym, czy może nawet najodważniejszym, najdzielniejszym i najlepszym, jednym z najlepszych dowódców powstania. On zginął 15 września, wtedy, kiedy odbywał się ten nieudany, ten próba desantu z drugiej strony Wisły, tego Ludowego Wojska Polskiego, który specjalnie był tak przeprowadzony, żeby się nie udał. On natomiast wyszedł na spotkanie tych żołnierzy z tą nadzieją, że przychodzi jednak pomoc i został trafiony prosto w serce. Potem jego matka mówiła, że zginął śmiercią najszczęśliwszą dla żołnierza, bo właśnie w tym momencie, kiedy może wierzył, że przychodzi zwycięstwo. I to, co już wcześniej wspominałam, to, że on mówił ojcu kapelanowi warszawskiemu, że ten bezsens walki staje mu się sensem, kiedy widzi, kiedy ojciec podnosi kielich i hostię. To był właśnie Andrzej Moro.
Czy tu jest jedna kwestia jeszcze, myślę, że trzeba wyraźnie, bo my obchodzimy rocznicę. Jutro będzie 70. rocznica. Są jeszcze powstańcy wśród nas. Oddajemy im hołd, ale to jest dopiero, myślę, jedna część tego, co jesteśmy winni temu pokoleniu i nam samym, ponieważ myślę, że po 89 roku środowiska rządzące Polską, potężne środowiska opiniotwórcze, wszystko czynią, żeby Polaków podzielić, żeby nie byliśmy wspólnotą, żebyśmy nie kierowali się tymi wartościami. Jest potężna fala walki z wartościami. Z tymi wartościami, które przyświęcało właśnie tamtemu pokoleniu. Ze służbą, z obowiązkiem, z poświęceniem. Ja nie mogę przejść obojętnie wobec tej opowieści komendanta głównego armii krajowej generała Bora Komorowskiego właśnie. To było już powiedziane w pierwszej części audycji, prawda, gdy jego żona spodziewała się dziecka, i on, wiedząc, że będzie powstanie, nie powiedział jej o tym. Ona została w walczącej Warszawie. Pytany po wojnie, dlaczego nie ustrzegł swojej żony, powiedział, bo nie mogłem ostrzec wszystkich kobiet w Warszawie. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest zaprzeczenie egoizmu, jakie to jest poświęcenie, w jakiej my dzisiaj żyjemy rzeczywistości, kto nami rządzi, kim dajemy sobą rządzić. Joanna tutaj wspominała o ojcu Paryżu Medardzie właśnie, jednym z kapelanów powstania warszawskiego. On mówi właśnie o to, jak umierać, w imię czego, że nie wahał się oddać ci, to pokolenie nie wahało się oddać życia za ojczyznę, bo i tak umrzemy. Tego nikt od nas nie wymaga. Ale jeszcze 150 lat wcześniej tak samo myślało tamte pokolenie. Proszę Państwa, z Romualdem Traugutem był stracony również młody architekt Rafał Krajewski. jeden z członków rządu narodowego. I do niego tuż przed śmiercią przyszły cztery siostry, zapłakane, bo wiedziały, że ich brat będzie stracony. I on im mówi wtedy: żałujecie mnie, a ja szczęśliwy mam zgon. Wszak prędzej czy później umrzeć muszę, a zatem czyż lepiej umrzeć z choroby? Nie płaczcie po mnie. To jest to samo myślenie. I mówi dalej: wiem, gdzie i za co idę. Nie żałuję tego, co robił i nie mam niechęci do nikogo, ani do Polaków, ani do Rosjan. Mówię to szczerze. Mój też wcale nie jest nieszczęśliwy. Dziękuję za niego Bogu, bo jakiś to zaszczyt dla mnie ginąć razem z Traugutem. To święty, święty człowiek. I to samo powtarzali przez kilkadziesiąt lat później to pokolenie, prawda, które teraz odchodzi. Powstańców styczniowych, żołnierzy później drugiej konspiracji, uczestników II wojny światowej. I teraz, czy my staniemy się w czasach, gdy od nas nikt nie wymaga, żebyśmy ginęli za ojczyznę, ale żebyśmy się kierowali tymi wartościami, które oni wyznawali, czyli uczciwością, wiernością prawdzie, życiem bez kłamstwa. Czy my temu sprostamy? Bo to jest tylko tyle i aż tyle. My znamy z żoną jednego z ostatnich żyjących żołnierzy wyklętych, pana porucznika Szaconia, przyjaciela ostatniego, jednego z ostatniego zamordowanego w walce niezłomnego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka Lalka. I on też, właśnie pan Wacław Szacoń, skazany na poczwórną karę śmierci, siedząc w celi, ta sama scena się rozegrała. On to opowiadał, nie wiedząc o tej historii krajewskiego z powstania styczniowego. Do niego też przyszły siostry zapłakane, gdy on był w celi śmierci. On mówił: no cóż, dlaczego płaczecie? I tak wszyscy umrzemy. A ja jestem szczęśliwy, bo ja umieram za Boga, za wiarę, za słuszną sprawę. A oni będą umierać jako zdrajcy ojczyzny, sowieciarze i ci wszyscy. To jest ten spokój ducha, którzy stali po dobrej stronie. I myślę, że to jest najważniejsze, bo nie rocznica, tak, hołd i tak dalej. Ale teraz jesteśmy przed wielkim wyzwaniem w Polsce, żeby przywracamy pamięć temu pokoleniu, i to jest jeden krok, ale kolejnym musi być, żeby w życiu publicznym przywrócić świat wartości, któremu tamto pokolenie było warte, wierne, żeby przywrócić to, co mówi właśnie Jan Paweł II właśnie w 70 roku, że Polski, tego narodu, nie można zrozumieć bez Chrystusa. A nam na siłę próbuje się teraz, prawda, tworzyć jakąś pseudo fajną Polskę, prawda, odcinając nas od tych korzeni. I to, na to nie możemy pozwolić. I to jest wyzwanie, myślę, które tamto pokolenie nam zostawia i wobec którego nie możemy pozostać obojętni. I to mówił świętej pamięci Janusz Kurtyka. Zachowujmy się tak, jakby powstanie warszawskie wygrało. Jakbyśmy mieli wolną Polskę. Czyli musimy odważnie, wiernie stawać w prawdzie i nie pozwolić, prawda, odebrać sobie tej naszej tożsamości, bo to jest kilkadziesiąt pokoleń, które za tą Polskę ginęły, którą tą Polskę budowały.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Kazimierz, dzwonię ze Florydy, Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawe szczególnie dla mnie, bo interesuję się trochę historią. Muszę zacząć od stwierdzenia, że gdyby nie żołnierze wyklęci, żołnierze również spod Monte Cassino, żołnierze z obrońcy Anglii, Londynu, Polska by po prostu nie istniała taka, jaka jest. Chodzi mi o te granice na razie. A teraz w tak krótkich trzech punktach przypomnę jedną bardzo ważną sprawę, że no, żebyśmy się zrozumieli, muszę przypomnieć, że jednak człowiek wykonujący grzech, czy grzeszny, grzesząc, morduje kogoś, to znaczy grzeszy. Ale ten człowiek, który jego namawia do tego grzechu, ma większy grzech, jak ten, który robi grzech. I tutaj dlatego to mówię, ponieważ no, musimy popatrzeć prawdzie i w historię świata, bo zacznijmy od tego, że Rosja, komunistyczna Rosja została zbudowana za pieniądze Stanów Zjednoczonych, również rządów, rządowego banku, banków prywatnych Stanów Zjednoczonych, żebyśmy się dobrze rozumieli. No oczywiście Kanada też troszeczkę pomagała. Więc nie tylko za pieniądze Stanów Zjednoczonych, ale również wspomagana była technologią przez te prawie 100 lat, bo tak do niedawna jeszcze, prawda, była wspomagana technologią ze Stanów Zjednoczonych, nowoczesną technologią Rosja, prawda, w 20-30 roku i tak dalej, 1930, 20 i wcześniej. Ale przede wszystkim chodzi o te pieniądze, prawda, i to, co Stany Zjednoczone robiły. Teraz druga sprawa, w wielkim skrócie oczywiście, Hitler i gdy doszedł do władzy, jego partia w 30 roku, gdy doszła do władzy, znaczy jeszcze dochodziła do władzy, prawda, skąd miała support, znaczy się wspomaganie, jeżeli chodzi o finanse? Przede wszystkim z banków amerykańskich, ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych. I tu jest to bardzo ważne, że musimy popatrzeć w prawdzie, w historii, która jeżeli my będziemy patrzeć, bo tylko Hitler i Niemcy i tylko Rosjanie, oczywiście oni mają grzech, ale ci, co robili, parli do tego grzechu, do wojny i tak dalej, to mają większy grzech. I tutaj teraz przejdę do wojny, okresu wojny, II wojny światowej. Przypomnę, że no, pan Roosevelt, pan Churchill, prawda, spotykając się między innymi na przykład w maju 1942 roku, gdy się spotkali z panem towarzyszem, prawda, Stalinem, oczywiście pan Roosevelt między innymi, prawda, powiedział, że no nie ma sprawy, my nie będziemy wtrącać się, jakie tam granice Polska będzie miała, to jest pana towarzysza sprawa. Oczywiście on sobie to upewnił się. Może mogę zacytować. Zacytuję, polecam książkę A Question of Honor, sprawa honoru, prawda, szczególnie dla młodzieży, prawda, która dużo na ten temat również mówi. Zacytuję, taki kraj należało zorganizować w sposób, który zapewni utrzymanie pokoju na świecie. Powiedział to tak, jakby to Polska, a nie Niemcy wywołały wojnę. Tutaj są koniec cytatu. No, bardzo mi przykro po prostu, że w wielu sprawach nie patrzy się z tej strony, ponieważ historia magistra Vita, musimy się uczyć z historii, ale teraz następna sprawa. Ja już może zakończę, bo już troszeczkę za długo mówię. Teraźniejszość. Przypomnę, że już w okresie powojennym, no, mówiono o rewizjonizmie niemieckim, bo że Niemcy będą się chciały tam, prawda, wrócić do granic, jeszcze zabrać troszeczkę Polsce i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym bardzo po prostu powiedzieć, podkreślić to, że fakt, że nawet ze Stanów Zjednoczonych były takie sygnały, no gdyby Niemcy chciały, no to po prostu by no w jakiś sposób, a ten sposób to by był jakiś United Union, znaczy się dążenie do jedności Europy, a wtedy by rewindykacja czy rewizjonizm niemiecki by wzrastał. I muszę zaznaczyć to, że nawet to wspominał pan Kat Mackiewicz, oczywiście i zaraz w latach komunizmu jeszcze, prawda? I tutaj
tutaj chciałbym zaznaczyć, że teraźniejszość, bo już jesteśmy w teraźniejszości, teraźniejsza historia również nam może mówić do tego, patrząc na to, co się dzieje, że niestety no, dochodzi do tego, że jednak chcą koniecznie doprowadzić do planów sprzed prawie 100 lat i chcą podzielić tak państwa, żeby tego i Polska no, jest cały czas tą ością, prawda, katolicka Polska, bo przypomnę jeszcze jedno zdanie, że już Rosja, masoneria, fachowcy z Rosji kiedyś jeszcze, przeszło 100 lat temu, 200 lat temu, prawda, to mówili, że no gdyby Polska, no to Polska by wcale źle nie miała, jakby była częścią Rosji, no ale jednak muszą się wyrzeknąć katolicyzmu. No niestety z drugiej strony Niemcy. Także ja serdecznie dziękuję za tą audycję i patriotyzm. To jest właśnie również nauka historii. I ja dziękuję przede wszystkim państwu, a przez państwa dziękuję za wszystkim żołnierzom, którzy właśnie przyczynili się do tego, że Polska istnieje w takich jeszcze granicach.
Bardzo dziękujemy pani Kazimierzu. Szczęść Boże.
Nie wiem, już za dużo mówię. Szczęść Może już Boże. Kończę. Bóg zapłać
panu,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani doktor.
Jesteśmy w przeddzień rocznicy, właściwie już niewiele zostało do 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja chciałabym na koniec zacytować jeszcze raz ojca, jednego z kapelanów Powstania, ojca Józefa Warszawskiego. I myślę, że o tym właśnie powinniśmy pamiętać, że Powstanie nie jest zwykłą walką, jest ofiarą i ma wymiar przymierza z Bogiem. Myślę, że ten sens ofiary jednak w Powstaniu pozostaje najważniejszy. I na koniec chciałabym pozdrowić nasze dzieci, które są niedaleko stąd, bo w Gdańsku. Natomiast wszystkich państwa, którzy mogą zaprosić na spotkanie z nami, ze mną i z mężem, do księgarni naszego dziennika 7 sierpnia o 16 w Warszawie.
Bardzo dziękuję. To była pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa, autorka najnowszej książki o Powstaniu Warszawskim. Powstanie Warszawskie 1944, Gloria Victis. Proszę bardzo, mąż może słowo, pan Jarosław Szarek.
Ja myślę, że najważniejsze właśnie to, żeby wyciągać wnioski z historii. Józef Szczepański, właśnie Ziutek, autor tych słynnych powstańczych piosenek Pałacyk Michlat, jednej z najbardziej znanych, ale i Czerwonej Zarazy i Chłopców Silnych jak Stal, może mniej znanych, Parasola Piosenki Szturmowej, pisał: a gdy miną już dni walki szturmów i krwi, bratni legion, gdy z Anglii powróci, pójdzie wiarą gromadą, alejami z paradą i tę piosenkę szturmową zanuci. Pani nój, kwiatów, pęk i sztandary, równy krok, śmiały wzrok, bóg aż drży. Alejami z paradą będzie szli z defiladą, wolną Polską, co wstała z naszej krwi. Tej defilady nie było. Nie było też pomocy bratniego legionu z Anglii. Tak jak wielokrotnie wszystkie te nadzieje na pomoc Zachodu, również w Powstaniu Styczniowym, w Powstaniu Warszawskim, lokowanie naszych nadziei, prawda, gdzieś na Zachodzie kończyły się fiaskiem, tak jak było również w 1939 roku. Leżymy między Niemcami a Rosją. Jedyną racją naszego bytu jest budowanie silnej, dumnej Polski. A żeby zbudować tą silną, dumną Polskę, musimy pamiętać również o naszej historii, bo z tej historii, z tej tożsamości można czerpać siłę. I taką siłę daje pamięć o Powstaniu Warszawskim. I o tym musimy pamiętać.
Dziękuję bardzo. To był pan dr Jarosław Szarek, pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Jarosław przypomniał najpiękniejszy fragment piosenki Ziutka, Chłopcy silni jak stal. Ten motyw, to marzenie takie wzruszające, jak to będzie pięknie po zwycięstwie, po wojnie, pojawia się też w innym wierszu Ziutka, wierszu do pamiętnika. Będzie Polska z wolą Bożą gdzieś od morza aż do morza,
a młodzieńcy z parasola będą grali wielkie role w dyplomacji, rządzie, Sejmie. Mój Boże, gdyby tak się stało, to dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Jeszcze do fenomenu powstania mój komentarz osobisty. Na wielu zdjęciach, zwłaszcza z tych pięknych zdjęć ze zbioru profesora Marka Najkrwawicza, widziałem młodych ludzi, którzy składali przysięgę Armii Krajowej 1, 2, 3 sierpnia, bo nie mieli wcześniej okazji zetknąć się z konspiracją. I przypomnę pierwsze słowa tej przysięgi, bo one najlepiej wyjaśniają fenomen powstania. W imię Boga Wszechmogącego kładę swe i Najświętszej Maryi Panny, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wierny ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej. Proste.
Dziękuję bardzo i pan Dariusz
Walusiak. To są słowa żołnierzy Armii Krajowej wypowiadane także przez cichociemnych, którzy tutaj zostali z zadaniem walki z okupantem rzucani i potem także ginęli w kazamatach ubeckich. Ale to, o czym dzisiaj mówiliśmy, widać, że walka o powstanie, o pamięć o powstaniu warszawskim trwa do dzisiaj. I można powiedzieć, że coraz częściej zaczynamy zwyciężać w tej walce. Właśnie z tą narracją, o której żeśmy mówili. Nie powinno tworzyć się nowej historii, mówić o jakiejś właśnie wielkiej, niepotrzebnej ofiarze, tylko powinniśmy właśnie tą walkę z powstania warszawskiego wpisywać w naszą historię, która, tak jak już tutaj podkreślił Jarek, była budowana na Krzyżu Chrystusowym. I to jest chyba najważniejsze.
Bardzo dziękuję naszym gościom. Dziękuję też i państwu za uwagę. Powstanie warszawskie. Gloria Victis.